Drodzy słuchacze i widzowie, z wielką radością informujemy Państwa o nowym biblijnym programie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Chcemy poznać, umiłować i naśladować Chrystusa, dlatego wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. W każdy piątek w Radiu Maryja o godzinie 18.10 w ramach rozmów niedokończonych audycja z udziałem wybitnych biblistów szukając Słowa Bożego. Natomiast w telewizji Trwam w każdą sobotę o godzinie 16.10 program w namiocie Słowa.
Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Godzina 18.13. Rozpoczynamy nasze spotkanie biblijne. Bardzo serdecznie witamy w naszym studiu księdza doktora Macieja Basiuka, moderatora dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej, wykładowcę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Witamy serdecznie, księże doktorze.
Witam również serdecznie. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom tego programu i ojcu, który prowadzi dzisiaj tę audycję razem ze mną. Przed nami dzisiaj teksty, które będą czytane w najbliższą niedzielę. W tą niedzielę obchodzimy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Tymi tekstami są czytanie z księgi proroka Izajasza z 49 rozdziału, wersy od 1 do 6, psalm 139, czytanie z dziejów apostolskich z 13 rozdziału od 22 do 26 oraz tekst Ewangelii według świętego Łukasza z 1 rozdziału, wersety od 57 do 66 oraz werset 80. Zachęcam wszystkich słuchaczy do sięgnięcia po Pismo Święte i otwarcia go na czytanych i rozważanych przez nas tekstach. Najpierw wysłuchamy interesujących nas tekstów, a następnie przyjrzymy się prawdom zawartym w każdym z nich. Nasze rozważania będą najpierw odnosiły się do tekstów Starego Testamentu, czyli pierwszego czytania i psalmu, następnie do słów Ewangelii, a na końcu do tekstu drugiego czytania. Taką kolejność rozważania tekstów podpowiada nam chronologia powstawania tych tekstów. Zachowanie tej kolejności pomoże nam lepiej zrozumieć myśl, jaka przewija się przez wszystkie te teksty. Zatem teraz wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego.
I pokoju. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Wyspy, posłuchajcie mnie, ludy najdalsze uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Tyś sługą moim, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I rzekł mi: To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, i znasz moje wszystkie drogi. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twoje dzieła. I duszę moją znasz do głębi. Nie tajna Ci istota, kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, utkany we wnętrzu ziemi. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział: Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też sam dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadzi Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu, a pod koniec swojej działalności Jan mówił: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili, a natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, jak prorok opisuje swoje powołanie. W tym opisie znajdujemy wiele cennych informacji na temat relacji Bóg-człowiek powołany, które możemy odnieść do każdego powołania. Rozpoczynając opis swojego powołania, autor biblijny cofa się aż do momentu, kiedy znajdował się w łonie matki. Już wtedy był znany Panu Bogu. Ta prawda jeszcze bardziej zostanie uwydatniona w psalmie responsoryjnym. Psalmista bardzo wyraźnie mówi, że to Bóg go stworzył w łonie matki. Bóg zostaje ukazany jako ten, który stworzył całego psalmistę, jego ciało i duszę. Natomiast wracając do pierwszego czytania, trzeba powiedzieć, że Bóg nie tylko znał proroka, gdy ten był w łonie matki, ale już wtedy miał dla niego misję do wypełnienia. Ten fakt oddany jest przez sformułowanie: wspomniał moje imię. Użyty w tym miejscu został bardzo charakterystyczny czasownik hebrajski, zakar, który w odniesieniu do działania Pana Boga oznacza nie jakieś zwykłe wspomnienie o kimś, czy pamięć o jakiejś osobie. Czasownik zakar w odniesieniu do Boga oznacza jego zbawcze działanie w życiu tej osoby, o której Bóg wspomina. Tak było na przykład z Noem. Gdy Bóg o nim wspomniał, zakończył potop. Tak więc, skoro w rozważanym przez nas czytaniu Bóg wspomina o proroku, to trzeba tę informację odczytywać jako znak, że Bóg przygotował dla niego misję, która w pierwszym rzędzie ma być zbawienna dla niego samego, a dalej dla tych, do których prorok zostanie posłany. W kolejnych zdaniach ukazany zostaje początkowy etap działalności proroka, który, jak podsumowuje on sam, nie był zbyt owocny. Może to wypływać z faktu, że ten początkowy etap działalności proroka w dużej mierze jest czasem ukrytym, czasem, w którym Bóg go przygotowuje, czyni z niego swego sługę. Czas przygotowania kończy się, gdy prorok rozumie, że jego siła jest w Panu Bogu. Wtedy słyszy od Boga wezwanie do bardzo konkretnej misji. Ma nawrócić do Boga naród izraelski. To jest pierwsze wezwanie, jakie Bóg przed nim stawia. Ale jak słyszeliśmy w kolejnych zdaniach, na tym nie kończy się wezwanie, jakie Bóg do niego kieruje. Bóg to wezwanie rozszerza, mówi do niego: to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Pan Bóg działa stopniowo, wyznacza kolejne cele do realizacji, aby przez takie prowadzenie pomóc w przyjęciu i zrozumieniu misji przez proroka. Fragment Ewangelii, który usłyszeliśmy przed chwilą, przyniósł nam opis narodzenia Jana Chrzciciela. Oprócz Jana Chrzciciela i jego rodziców, Zachariasza i Elżbiety, ciekawą rolę do wypełnienia mają w tym opisie sąsiedzi i krewni. Są wspomniani aż 3 razy, w bardzo różnych sytuacjach. Na początku są tymi, którzy wraz z Elżbietą cieszą się z narodzenia Jana. Cieszą się z łaski, jaką Bóg jej okazał. Następnie są tymi, którzy przychodzą, by wypełnić obowiązek prawa, czyli obrzezać dziecię i nadać mu imię. W tym momencie są nie tylko tymi, którzy troszczą się o wypełnienie prawa, ale także tymi, których spotyka wielkie zdziwienie związane z wyborem imienia dla nowonarodzonego dziecka. Zostaje tu złamana tradycja, która nakazywała nadawanie dzieciom imion przodków. Po raz trzeci sąsiedzi i krewni są wymienieni, gdy Zachariasz odzyskuje mowę. W tym miejscu narrator mówi, że padł na nich strach z powodu wydarzeń, w których uczestniczyli. W tych różnych reakcjach sąsiadów i krewnych Jana Chrzciciela widać, jak bardzo różne są reakcje ludzi na wydarzenia związane z działaniem Boga w życiu ludzkim. Od radości przez zdziwienie do lęku. Za każdym razem biorą oni udział w wydarzeniu, które przekracza ludzkie pojmowanie, co wyraźnie wskazuje na obecność i działanie Boga. Czyli można powiedzieć, że mieli oni świadomość działania Boga, a jednak tak różnie reagują. Tylko za pierwszym razem dostrzeżenie Bożego działania prowadzi ich do uwielbienia Boga. W kolejnych przypadkach pozostaje tylko zdziwienie i strach, który przeradza się w ciekawość, kim będzie to dziecko. Ale bynajmniej te doświadczenia działania Boga nie prowadzą ich do modlitwy, uwielbienia Boga w Jego obecności i działaniu. Thank you. Drugie czytanie przynosi nam tekst wystąpienia świętego Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej. To przemówienie świętego Pawła skierowane jest do wierzących Żydów. Dlatego bazuje w nim on na ich znajomości historii narodu wybranego, aby w ten sposób potwierdzić osobę i posłannictwo Jezusa Chrystusa. Wskazuje na Chrystusa jako na potomka króla Dawida, co pozostaje zresztą w zgodzie z proroctwami o Mesjaszu, począwszy od proroctwa Natana, które mówiły, że Mesjasz ma być potomkiem Dawida, aby wykazać, że w osobie Jezusa wypełnia się również proroctwo Malachiasza, które mówiło, że przyjście Mesjasza ma być poprzedzone ponownym przyjściem Eliasza. Święty Paweł wskazuje na Jana Chrzciciela jako tego, który poprzedzał przyjście Jezusa, a więc w jaki sposób był Eliaszem. W ten sposób apostoł uczy swoich słuchaczy, jak należy łączyć wydarzenia, które dzieją się wokół nich, z zapowiedziami, które znajdują się w Piśmie Świętym. Dla niego Pismo Święte jest żywym słowem Boga, jest księgą, przez którą Bóg mówi do ludzi. W takim traktowaniu Biblii pomaga mu świadomość bycia świadkiem Jezusa, czyli tym, który kontynuuje nauczanie proroków. Oni zapowiadali przyjście Mesjasza na świat. On teraz przekazuje prawdę o Jezusie, czyli Mesjaszu, który przyszedł na świat swoim słuchaczom, aby dzięki jego głoszeniu Chrystus mógł zagościć także w ich życiu. Czytania biblijne, które dzisiaj rozważamy, zostały tak dobrane, by dobrze ukazać postać Jana Chrzciciela i myślę, że każdy ze słuchaczy mógł w nich odkryć tego świętego, który patrząc na pierwsze czytanie był prorokiem posłanym, aby wzywać ludzi do nawrócenia, by w ten sposób przygotować drogę dla Jezusa, jak przypomina nam święty Paweł w drugim czytaniu. Był prorokiem, który ludzi fascynował, ale też równocześnie przez swoją działalność rozbudzał w nich pytania, tak jak w Ewangelii, gdy ludzie pytali, kim on będzie. Ale nie postać Jana Chrzciciela będzie przedmiotem naszej dzisiejszej refleksji. Chcę zaproponować wam, drodzy słuchacze, refleksję nad odczytywaniem Bożych natchnień, Bożych znaków w naszej codzienności. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak prorok odczytywał Boże wezwania, które były skierowane do niego samego, jak potrafił zauważyć Bożą obecność w swoim życiu oraz odczytać powołanie, jakim Bóg go obdarzył. Ewangelia pokazała nam ludzi, którzy mieli kontakt z Bożym działaniem w życiu innych ludzi i ich reakcje na to Boże działanie. Natomiast święty Paweł w drugim czytaniu uczy nas, jak odczytywać znaki Boże w kontekście tego, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Dlatego zachęcam dzisiaj do refleksji na temat Bożej obecności w naszym życiu. W tej refleksji myślę, że pomocą będą dla nas następujące pytania. Jak ja odczytuję znaki Bożej obecności w moim życiu? Czy potrafię dostrzec tę Bożą obecność? Czy doświadczam tej obecności Jeżeli tak, w jaki sposób? Czy w Słowie Bożym odkrywam wezwania, które Bóg kieruje do mnie? Jaką reakcję powoduje dostrzeżenie przeze mnie Bożego działania w życiu innych osób?
Zapraszamy więc bardzo serdecznie do kontaktu telefonicznego. Przypomnę, w studiu Radia Maryja ksiądz dr Maciej Basiuk, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Numery telefonu do naszego studia 655 23 55. Dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi 655 23 56, dla telefonujących z południa kraju, a dla zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66. Drodzy Państwo, w dalszym ciągu czekamy na Państwa telefony. Czasem słuchacze mówią, że tak trudno jest dodzwonić się do radia, a w tej chwili nikt nie dzwoni na temat zaproponowany przez księdza doktora. Zapraszamy bardzo serdecznie. Rozważamy Słowo Boże najbliższej niedzieli i propozycja księdza doktora, by podzielić się tym właśnie odkrywaniem obecności Pana Boga w swoim życiu. Tym, jak rzeczywiście widzimy te interwencje Boże i jak również odkrywamy tę rolę Słowa Bożego w naszym życiu. Zapraszamy bardzo gorąco. 655 23 55 dla telefonujących z północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, a dla zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66, numer kierunkowy 056. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam szanownych ojców, wszystkich słuchaczy, całą rodzinę Radia Maria, Robert Dżubik, parafii Miedna. No to szczerania są piękne, jak zresztą całe Pismo Święte, którego każda karta, każda litera, każdy werset człowieka czegoś uczy, o czymś mówi. Natomiast nawiązując po prostu do zadanych przez Ojca pytań, Pan Bóg przemawia rozmaicie, w różny sposób. Poprzez spotkanie z drugim człowiekiem, poprzez wydarzenie, poprzez niejednokrotnie doświadczenie życiowe, może porażkę, może cierpienie, czasami sukces. I wtedy oczekuje od człowieka odpowiedzi konkretnej. Ma nadzieję, że człowiek odpowie zgodnie z jego oczekiwaniami, czy z oczekiwaniami Boga, Stwórcy. Jeżeli tak nie jest, wówczas Pan, nasz Bóg, ponownie człowieka doświadcza. Tak jak uważa to za stosowne, ponieważ jest wszechmogący i wie najlepiej, w jaki sposób człowieka doświadczyć i czym, aby było to dla niego najlepsze. Można by mnożyć różne przykłady, ale jest to taka po prostu, myślę, w miarę zwięzła i krótka odpowiedź na postawione przez Ojca pytanie, że po prostu Pan Bóg nie czeka bezczynnie, ale jednocześnie daje człowiekowi wolną wolę, wolną, nieprzymuszoną wolę. Także to są takie moje refleksje po prostu odnośnie tych danych pytań, odnośnie w ogóle czytań, odnośnie Pisma Świętego. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. No i całą rodzinę Radia Maria pozdrawiam. Pozdrawiam też wszystkich ojców dyrektora. Tutaj od nas w parafii Miednej, od Matki Bożej Pocieszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję Panie Robercie za ten głos. Myślę, że już posunął nas o krok dalej, bo Pan Robert już wskazał na taką bardzo ważną rzecz, że Boże działanie zawsze domaga się naszej odpowiedzi. Widzieliśmy w Ewangelii, że ta odpowiedź może być bardzo różna. I pewnie także w naszym życiu ta odpowiedź jest bardzo różna na to Boże działanie, którego doświadczamy my sami, czy widzimy go w życiu innych. Ale też Pan Robert powiedział, bardzo ciekawą sprawę poruszył, mianowicie, że Pan Bóg nie pozostaje obojętny. I jeżeli my ociągamy się z odpowiedzią, albo odpowiadamy niewłaściwie, to Pan Bóg ponownie do nas wychodzi ze swoją propozycją. Ponownie staje przed nami te pytania, na które chce, byśmy odpowiedzieli przez nasze życie.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Bożena Maria Gdańsk. Bardzo serdecznie pozdrawiam gościa i księdza prowadzącego. Ja nie chciałam dzwonić tak często, bo w zeszłym tygodniu dzwoniłam, ale skoro jest zaproszenie, proszę Ojca, więc ja pozwoliłam. Otóż działanie Boże. Właściwie można powiedzieć w ten sposób. Jakżeż można nie dziękować, nie radować się, nie wielbić Boga za to, że tak, że pozwolił dostrzegać działanie Jego w życiu własnym, a taka sama jest właściwie reakcja i potrzeba oddawania mu dziękczynienia, oddawania mu chwały, kiedy widzi się wyraźnie działanie Boga w życiu innych ludzi. Także tutaj dla człowieka otwartego przez i jakoś tak błądzącego się łaskę Bożą, to tutaj nie ma wątpliwości. Właśnie tylko dziękować i powtarzać sobie tak, że żeby móc umieć z równym pokojem i jakąś wewnętrzną radością przyjmować od Boga wszystko. To znaczy i to, co nam, prawda, przynosi radość, jest dla nas pomocą, nawet wyprzedzeniem, czy jakimś takim wyjściem naprzeciw naszym oczekiwaniom i żądaniom, ale także to, co jest trudne. Bo to, jeśli ufamy Bogu, że On wie, co robi i taka jest Jego wola we wszystkim, więc przyjmujemy wszystko i te trudne rzeczy nam postawione także mają służyć czemuś, czego może na razie nie rozumiemy. Natomiast tutaj jeszcze jest taka tylko pewien żal i tutaj może by się też ksiądz zechciał stosunkować. Otóż jeżeli na przykład często widzi się działanie Boga w życiu drugiego człowieka, albo takie na przykład wychodzenie, czy z propozycjami, to co było przed chwilą mówione, jakby ciągłe otwieranie drzwi i zapraszanie. A ten drugi człowiek, nawet jeśli oczywiście zbiera owoce tego, to nie przypisuje tego Panu Bogu. On po prostu uważa, że to tak miało być, może to jego zapobiegliwość, a może po prostu przypadek. Bardzo często właśnie, chociaż bardzo często pada takie zdanie, że w świecie chrześcijańskim nie ma przypadku. Ale skądinąd osoba wierząca zaczęła mi udowadniać, że w Biblii jest powiedziane, tutaj miałabym też pytanie, jak to właściwie, czy Pismo Święte mówi coś o tak zwanym przypadku, czy dopuszcza przypadek, czy jednak we wszystkim jest ten Bóg. No i w takiej sytuacji on postrzega, no tak, no ty to możesz tak widzieć, no to może przesada, tak po prostu się stało.
Dziękujemy Pani Bożenno. Jest kolejny słuchacz, bardzo proszę.
Szczęść Boże wszystkim. I ja już jestem starszą osobą, dobijam do 70, ale chcę się podzielić taką obecnością Bożą, która właściwie jest miłosierdziem wielkim, dla objawienia siebie. Pan Bóg siebie objawia człowiekowi ciągle, żeby człowiek go dojrzał. I że ten proces jest najtrudniejszy, bo to musi tego dokonać człowiek z pomocą Bożą. I jest taki okres w życiu, gdzie wiara dziecinna już nie wystarcza. Człowiek dojrzewa i jakoś ja sobie zdałam sprawę, że właściwie no póki co ja wierzę oczywiście w Boga, pełnię wszystkie moje powinności z tego tytułu. Jestem katoliczką i tak rodzina, ale póki co muszę sobie sama radzić. Takie miałam podejście do sprawy. I wybrałam zawód, no to z powołania zawód lekarski i będąc w szpitalu na dyżurach właśnie chcę się tym podzielić, bo to jest z życia wzięte, po prostu jeden przykład. I przeżywałam te stany zagrożenia życia w taki sposób, że czułam, że ja nie jestem sama, że tu się coś dzieje wielkiego, że ten człowiek jest pod czyjąś opieką i ja tą opiekę tak odczuwałam, że po prostu nie mogłam spać nigdy, nawet jak już się sprawa uciszyła, już było załatwione tam powiedzmy pomoc udzielona najpotrzebniejsza, ja oka nie zmrużyłam nigdy, tylko czuwałam i to czuwanie było w tej właśnie czyjejś obecności i to po pewnym czasie do mnie tak jasno trafiło, że Pan Bóg jest pierwszy przy chorym człowieku, cierpiącym człowieku, a lekarz jest tylko takim narzędziem, które czasem działa w sposób tak zadziwiająco sprawny, zadziwiająco. Naprawdę ja w swojej praktyce wielokrotnie to stwierdzałam, że to nie było moje autorstwo. To było jakoś potwierdzeniem, następnym potwierdzeniem obecności Bożej przy chorym. I ja się tym zawsze dzielę z moimi młodszymi kolegami, jak tylko ile razy miałam okazję. I wielu to przyznaje rację, że też mają to poczucie pomocy Bożej przy leczeniu. Bo przecież to jest, w medycynie 2 dodać 2 nie równa się 4. To i wszyscy o tym wiedzą. I że to jest tak dziedzina, że się tak balansuje na ostrzu noża, że człowiek właściwie bez pomocy Bożej to by siedział stale w kryminale. Ja bym nawet tak sprawę opisała, bo by sobie nie poradził. No, ale to jest właśnie dowód na to, jak Pan Bóg miłosiernie objawia się ludziom, że przecież ja też nie od razu wiedziałam, że to jest Pan Bóg. Nie dziękowałam Mu za to. Może nieraz sobie nawet przypisywałam jakieś sukcesy lekarskie sobie. Tak na pewno było. Ale z czasem, kiedy Pan Bóg objawił mi się już w sposób taki całkowity, no to wtedy to wszystko mi stanęło w oczach jak całe życie. Tak jak właśnie taki ciąg miłosiernych aktów boskich wobec mnie.
Dziękujemy
no to tyle,
serdecznie.
Bóg zapłać.
Pozdrawiamy.
Dziękuję za to piękne świadectwo. I myślę, że to świadectwo jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie, które postawiła nam tutaj pani Bożena. Jak to jest z tym Panem Bogiem, który ciągle działa w życiu człowieka, a człowiek tego nie dostrzega i przypisuje sobie? Tutaj w tym pięknym świadectwie słyszeliśmy, że na początku też gdzieś tam nie do końca było tutaj doświadczenie Boga, ale z czasem ta świadomość, że to Pan Bóg działa, że to Pan Bóg działa przez lekarzy, dochodziła do głosu. I właśnie o to chodzi, by otwierać drogę Panu Bogu, wsłuchiwać się w Jego głos i umieć odczytywać te znaki Jego obecności w naszym życiu.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech pochwalony jest Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza, ja chciałem nawiązać do tego, co mówiły przed chwileczką dwie panie. Jedna i druga mówiły bardzo mądrze i bardzo rozsądnie. I co zauważyłem? Obydwie zwróciły uwagę na pewną prawidłowość. Otóż niektórzy ludzie, szczególnie dziwi mnie zachowanie ludzi tych bogatszych szczególnie, myślą, że zawdzięczają wszystko sobie. Ja zauważyłem, chodząc do kościoła co niedzielę, że to graniczy wręcz, proszę księdza, nieraz z obłudą pewną. Dlaczego? Ponieważ ci ludzie nie przychodzą składać dziękczynienia Panu Bogu za to, co mają, co posiadają. Wręcz przeciwnie, nieraz przychodzą nawet i zauważam taką rzecz, że tak jakby się chcieli z tym pokazać tak naprawdę, co mają. Ostentacyjne wrzucanie na przykład 20 złotówki do tacy księdzu i rozglądanie się naokoło, czy ktoś patrzy. Dziwi mnie troszeczkę zachowanie takich ludzi. Ja powiem księdzu na własnym przykładzie, mi nieraz Pan Bóg też dawał sygnały. Dopiero niedawno dojrzałem do tego, żeby je w ogóle dostrzec. Prawda? Dopiero całkiem niedawno dojrzałem zupełnie do tego i stwierdziłem, że faktycznie, no przecież we wszystkim tym, co się tak naprawdę dzieje koło mnie, każdego dnia, kiedy tylko wstanę z łóżka, no to działa Bóg. To Bóg kieruje. Tylko jedna zasada. Bóg stara się nakierować dobrze, ale Bóg nie może zmusić do tego, w którą stronę człowiek pójdzie. I jeżeli czasami bywało coś złego w moim życiu, kiedyś to ja obwiniałem, ale powiem szczerze tutaj, aż mi źle z tym, obwiniałem Boga, sobie myślę, dlaczego mnie nie ostrzegłeś, Panie, dlaczego nie przestrzegłeś przed tym, ale Bóg nie może narzucić człowiekowi swojej woli. Człowiek ma wolną wolę, dokonuje sam wyborów i za wszystko powinien być odpowiedzialny, ale te znaki, żeby je dostrzec, no trzeba naprawdę się w to wszystko wsłuchać, od czasu do czasu włączyć Radio Maryja, bo to nie jest żaden wstyd, nawet wśród ludzi młodych, gdzie ja reprezentuję ludzi naprawdę młodych, absolutnie. I dlatego polecam wszystkim posłuchać katechezy, wysłuchać Słowa Bożego, przeczytać Pismo Święte, to też nic złego, dużo czasu wcale nie zajmuje, zastanowić się troszeczkę, pomyśleć i stwierdzić tak, jak ja stwierdziłem to niedawno. Wszystko, absolutnie wszystko, co posiadamy, co mamy, posiadamy dzięki Panu Bogu. Dzięki nikomu innemu. Sami sobie niczego nie zawdzięczamy. Kompletnie. Możemy sobie zawdzięczyć tylko to, że jeżeli Pan Bóg nam coś dobrze podpowiada, kieruje nas w odpowiednią stronę, my w tą stronę idziemy. Niczego więcej sobie samym zawdzięczać nie możemy. Dziękuję, to wszystko, co miałem do powiedzenia.
Dziękuję
bardzo. Bardzo ważny głos. Bardzo ważny głos, ale też myślę, że przy okazji takie dodatkowe pytanie, które się pojawia. Jak pomóc tym, którzy nie potrafią dostrzec tej Bożej obecności? Tutaj myślę, że nasz ostatni rozmówca już gdzieś pokazał pewne elementy. Tylko tutaj trzeba dobrej woli, bo trzeba sięgnąć do Pisma Świętego, trzeba sięgnąć też do modlitwy, do dobrej lektury, do posłania dobrego radia. I to jakoś może pomóc. Natomiast może są jeszcze jakieś inne sposoby, żeby pomóc innym dostrzec Bożą obecność.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię z Lublina i chciałam powiedzieć właśnie taką refleksję, jak pomóc. Więc tutaj rodzi się taka odpowiedź, że wszystko jest łaską i nawet ta pomoc. I to jest, myślę, że wymodlone. Wymodlone przez ludzi. Wymodlone przez ludzi, którzy cierpią, którzy stawiają się do Boga, proszą, aby inni też doświadczyli, bo może już oni doświadczyli. I Pan Bóg daje tą łaskę, że taki człowiek otwiera się po prostu na Boga, że pragnie, czy poprzez jakieś trudne w swoim życiu fakty, no po prostu to jest trudno nawet powiedzieć, ale wtedy otwiera się na Pana Boga, zaczyna Go szukać, zaczyna... uważa Boga za swojego Stwórcę, za swojego Pana. Pokazuje, że może nawet udowadnia, że mu na Bogu zależy. I to wszystko dzieje się, może jeszcze wiele rzeczy można powiedzieć, że człowiek zaczyna rozumieć, że wszystko jest łaską, wszystko dosłownie, może prozaiczne sprawy w naszym życiu, fizjologiczne nawet, jak ja czasami to mówię, że dziękować Bogu, że jest to łaska. I wtedy właśnie rodzi się ta wiara. Człowiek stawia kroki za Panem Bogiem. Pan Bóg pomału go prowadzi. Każdego z nas w inny sposób, bo każdy z nas jest inny, inną duszą. I pomału zaczyna wczytywać się dzięki Duchowi Świętemu. Daje to rozeznanie, to spojrzenie, że są w życiu fakty, że są w życiu zdarzenia, które rzeczywiście Pan Bóg pokazuje i zaczyna to odczytywać. Odczytywać, czy to jest dobre, czy to się Panu Bogu podoba, a dlaczego tak jest. Zaczyna po prostu dialogować z Bogiem, zaczyna rozmawiać. I to jak właśnie pomóc? No, myślę, że przez właśnie tą modlitwę, skoro Panie, ja doświadczyłem, może to jest jeden ze sposobów, tak proszę Cię dla innych, żeby mogli Ciebie poznać, żeby uczyli się kochać Ciebie, żeby wiedzieli, że idą, że tu nasze kroki stawiają, że te kroki są dłuższe, krótsze, ale tam mnie zależy, Panie, żebym doszła do Ciebie i zależy mi na tym, żebym potrafiła Ciebie kochać. I to jest może właśnie to, z czym chciałabym się podzielić. I rodzi się ten charyzmat wiary. Rodzi się to, że Pan Bóg daje dary. Jest jeszcze wiele, wiele bym powiedziała właśnie wstępowanie do wspólnot i takie dzielenie się tą wiarą. No myślę, że tyle. Nie wiem, czy wyraziłam się dobrze.
Bardzo dobrze. Bardzo cenny głos. I tutaj pokazane zostały chyba ta najistotniejsza rzecz, jeżeli tak można powiedzieć, która ma pomóc w doświadczaniu Bożej obecności. To jest nasze wstawiennictwo, nasza modlitwa za innych, a także to, jak to padło, można też ofiarować swoje cierpienie za innych i w ten sposób pomóc im doświadczyć Bożej obecności, bo to jest łaska. Doświadczenie Bożej obecności to jest łaska. A żeby na tą łaskę się otworzyć, często trzeba też pomocy tych, którzy są współbraćmi w wierze.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Słuchamy Pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z Gorzowa, animator Rycerstwa Niepokalanej. Otóż późno trochę wyłączyłem radio i nie wiem, jakie będzie czytanie, ale powiem, jak ja odbieram, jak ja się ustosunkowuję do Pisma Świętego. Otóż żałuję trochę, że czytam Pismo Święte. Lepiej się czuję na przykład moja małżonka, która nie czyta. Bo ja czytałem Pismo Święte, zaczynam odkrywać pewne rzeczy, które się dzieją w Kościele, a które są sprzeczne, przykładowo, z cytatami Pisma Świętego. Na przykład bardzo jestem zbulwersowany, jak słuchacze narzekają na rządy, a w Piśmie Świętym jest powiedziane, wszelka władza pochodzi od Boga. To sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się Bogu. I właśnie bardzo dużo katolików odwrotnie postępuje. Nie ufa władzy. Ufać władzy to znaczy ufać Panu Bogu, bo wszystko od Boga zależy. Bóg kieruje wszystkimi myślami człowieka, czynami i tylko trzeba ufać Mu. Na przykład bardzo ubolewam nad tym, że ciągle się wprowadza w kościołach naszych komunię na stojąco.
A to w Piśmie Świętym napisane? Kochany, ale to Pan w Piśmie Świętym wyczytał?
Nie.
No właśnie, widzi Pan, bo Pan się powołuje na Pismo Święte, a teraz przechodzi zupełnie do innego tematu. Może to zostawmy na razie, a odnośnie tej pierwszej sprawy, to może parę słów tylko.
Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o to, że Pan Bóg kieruje życiem człowieka, Pan Bóg kieruje drogami człowieka, podpowiada, jak ma postępować, to usłyszeliśmy w dzisiejszej naszej audycji głosy, które wyraźnie to wskazywały, ale też zawsze było podkreślane, że człowiek ma wolną wolę. I tak samo jest z tymi, którzy sprawują władzę. Jak najbardziej, jeżeli oni będą otwarci na to, co Pan Bóg do nich mówi, będą według tego postępowali, będą postępowali dobrze. Ale każdy człowiek ma wolną wolę i nie zawsze słucha tego, co Pan Bóg do niego mówi. Natomiast też nie możemy brać tego stwierdzenia, że każda władza pochodzi od Boga, w tak radykalny, fundamentalistyczny sposób. Pan Bóg posługuje się ludźmi, ale też dał każdemu z nas rozum, byśmy go używali i umieli ocenić, co jest dobre dla nas, którędy Pan Bóg chce nas prowadzić, bo nie zawsze władza postępuje tak, jak Pan Bóg by tego chciał. Mieliśmy tego w historii mnóstwo przykładów, choćby można spojrzeć na prześladowania chrześcijan. Przecież oni nie słuchali władzy. Dawali temu wyraz przez to, że byli posłuszni Panu Bogu. Zresztą wyraźnie w Piśmie Świętym apostołowie mówią, że oni muszą słuchać Boga, a nie ludzi. I właśnie my tak samo mamy. Słuchać Boga, a nie ludzi.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam się podzielić takim spostrzeżeniem, dzwonię z Kielc, że wiele razy słyszę, jak wiele różnych osób mówi, że nie mogą zdobyć kontaktu z Panem Bogiem, że owszem, modlą się, chodzą do kościoła, ale to wszystko jest jakieś takie, Pan Bóg jest daleko w niebie, a my tu jesteśmy sami i nie możemy sobie poradzić. Ja w 79 roku znalazłam się w grupie oazowej i tam mnie nauczono korzystać z Pisma Świętego. Mianowicie jak? Myśmy to robili w ten sposób, zresztą chyba do dziś jeszcze oazowicze robią to samo. Modliliśmy się nad Pismem Świętym, otwierali Pismo Święte i prosili Pana o jakąś wskazówkę. Nadspodziewanie często te wskazówki były bardzo trafne i bardzo zgodne z zaistniałą sytuacją. I ja pozostałam wierna temu sposobowi kontaktu z Panem Bogiem przez Pismo Święte do dzisiaj. Przed każdą jakąś ważną sytuacją, decyzją, to ja proszę, po prostu bardzo pokornie proszę o to, żeby mi Pan Bóg powiedział, co ja mam zrobić, czy jak mam postąpić. I nawet jeśli kiedyś nie zrozumiem w to, w danej chwili nie zrozumiem, to zrozumiem później. Okazuje się, że to było jedyne wyjście z sytuacji, jakie Pan Bóg mi zaproponował. I chciałabym, żeby więcej ludzi czytało w ten sposób Pismo Święte. W ogóle czytam na bieżąco Pismo Święte, jeden rozdział dziennie. No i oczywiście msza święta i Ewangelia też, czytania. Ale niezależnie od tego otwieram właśnie to Pismo Święte i w ten sposób się, w jakiś sposób wydaje mi się, że się kontaktuję z Panem. To tyle.
I oby było jak najwięcej takich osób, które sięgają do Pisma Świętego, starają się je czytać, rozważać, bo jak najbardziej przez Pismo Święte Pan Bóg mówi. Nie tylko przez ten sposób, co nam tej Pani podała, ale bardzo często Pan Bóg mówi do nas właśnie przez te czytania, które słyszymy w Eucharystii. Tutaj bardzo wiele możemy usłyszeć, tylko pierwsza rzecz, musimy słuchać. Musimy słuchać i rozważać to Słowo, bo żeby usłyszeć Pana Boga, trzeba czasu, trzeba wsłuchiwania się w to, co On do nas mówi.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Dzwonię Elżbieto z Jasła. Szczęść Boże Ojcu i księdzu.
Szczęść Boże.
Ja chciałam też powiedzieć o swoim, jak Pan Bóg w moim życiu działa. Jestem też leżącą osobą. Mam już prawie 69 lat. Leżę 25 lat. Całe moje życie odczuwam ciągle pomoc Bożą. A Pan Bóg w moim życiu najwięcej posługuje się Matką Najświętszą. Matką Najświętszą przede wszystkim. 4 razy mi uratowała życie, przedłużyła mi po prostu. Tak, że się zdawało, że już koniec. A ciągle to się działo albo w miesiącu maryjnym, albo w Dniu Matki Najświętszej. I przez dobrych ludzi, przez wszystkie lata mnie prowadzi. A ja teraz, prowadzi mnie nadal przez Radio Maryja, no i cały czas przez różaniec, modlitwy. Także mam bardzo dużo dobrych przyjaciół, odwiedzają mnie, mam dobrych sąsiadów, przez całe życie na mojej drodze stawiał dobrych ludzi. Nieraz zdawało się mi, że No już sobie nie dam rady, bo ciężkie miałam bardzo życie. Ale jak teraz analizuję swoje całe życie, to od młodych lat mnie Pan Bóg do tego przygotowywał, do tego mojego krzyża, jaki ja dzisiaj znoszę. I tak stopniowo mnie przygotowywał po prostu. Przez dobrych ludzi, przez dobrych lekarzy, przez księży, no przez wszystkie modlitwy, pierwsze piątki, pierwsze soboty, no już nie wiem, co więcej by mówić, już słów mi brakuje, ale no po prostu na każdym kroku jestem samotna w czterech ścianach, mam dwóch synów, mam swoje rodziny, ale nie czuję się samotna. W nocy nie śpię, rozmawiam z Matką Najświętszą, mam koło siebie Matkę Najświętszą i Krzyż, i Pana Jezusa Miłosiernego, i Ojca Świętego, jednego i drugiego, wszystkich mam koło siebie. Nieraz nocami nie śpię, rozmyślam, jak mnie dręczy coś, rozmyślania nie dają mi spać, ale wreszcie biorę za różaniec, siadam. Co to znaczy, że ja myśli mnie takie kotłowały, ja się tym zadręczała. Różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, ucisza się wszystko i zasypiam. I Bogu dzięki za wszystko. I dwie operacje, tak się zdawało, że już nie przeżyję. Wszystko, no ciągle albo w Matki Bożej dniu, albo w miesiącu maryjnym.
Dziękujemy serdecznie.
I właśnie Pani Elżbieta nam podała po raz kolejny tą ważną prawdę, że Panu Bogu należy dziękować za Jego obecność i w ten sposób jeszcze bardziej otwierać na to, co On dla nas przygotował. I dzięki temu nigdy nie będziemy czuli się sami, bo będziemy doświadczali obecności Pana Boga przy nas, w naszym życiu.
Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz proszę.
Ksiądz Jacek. Z Warszawy.
Prosimy o? Bardzo. Tak, prosimy, księże Jacko.
No, piękne są te przemyślenia. Myślę, że koresponduje z treścią tych wyjaśnień chociażby dzisiejsze inwitatorium, które odmawialiśmy jako kapłani, że uwielbiajmy Boga, który się objawia w radości i w cierpieniu. Właśnie być w obecności Boga to przeżywać cud Jego objawienia. Przede wszystkim ta obecność jest w Słowie Bożym, ale też w Eucharystii, w sakramentach Kościoła. To jest przecież wciąż działający, żyjący i zwycięski Chrystus. I na kanwie tych zamyśleń chcę przytoczyć, mam sytuację w tej chwili matki, która nie może zrozumieć cierpienia swojego dziecka. To jest malutki chłopczyk, poważnie chory, ale na pewno przy pomocy Bożej i lekarzy wyzdrowieje. Ale w niej się coś tak zapiekło, że po prostu jest tylko bunt i brak jakiegoś otwarcia właśnie na tą Bożą obecność, na to Boże objawienie w tym cierpieniu. I zdarzył się taki przypadek. Po prostu ktoś na korytarzu tego oddziału podszedł do mnie i usiłował mnie ucałować w rękę. Ja naturalnie się wzbraniałem, a mnie się ksiądz nie wzbrania. Ja nie całuję księdza jako człowieka, tylko ksiądz przeszedł przez oddział chorych, cierpiących dzieci. I ksiądz dotykał w nich Chrystusa. Więc proszę zobaczyć, jak Pan Bóg też potrafi zadziałać. I nie przekonałem jej swoimi argumentami, swoją pociechą, tylko takie wydarzenie, taki wypadek, który przecież zareżyserował Pan Bóg, nie ludzie, sprawił, że w niej się coś otworzyło. Zaczęła sięgać właśnie do Pisma Świętego. Zaczęła przychodzić na mszę świętą. Chociażby dziś to piękne czytanie, które było, jest skarb Twój, tam i serce Twoje będzie. Zupełnie inaczej spojrzała na chorobę i cierpienie tego dziecka. Po prostu ku zbudowaniu i ku zrozumieniu wartości tego dzisiejszego zamyślenia dzięki ojcu Piotrowi i księdzu profesorowi, to właśnie musimy o tym pamiętać, że Pan Bóg objawia się w radości i w cierpieniu. To jest ta Jego obecność bardzo bliska, bliższa niż wyciągnięcie ręki. Tylko po prostu potrzeba naszej dobrej woli, a także chyba zaangażowanie i rozumu, i serca w tym wszystkim. I powiedzieć, jeżeli tak łatwo mówimy, bo dzisiaj ludzie potrafią mówić: Jezu, ufam Tobie, ale nie rozumieją, co mówią. Ufać to znaczy oddać to w ręce Pana Jezusa. Oddać i czekać. A On przecież jest naszym wiernym przyjacielem i nauczycielem dobrym i boskim lekarzem. To tak, to po prostu kamyczek do ogródka tych wspaniałych myśli, które i nam kapłanom bardzo pomagają w jakimś przygotowaniu homilii czy kazania na niedzielę. Bóg zapłać i szczęść Boże. Pozdrawiam gorąco i serdecznie.
Dziękuję, księże Jacku. Szczególnie na tą cenną myśl, która dzisiaj teraz po raz pierwszy można powiedzieć tutaj padła, o wielkiej roli sakramentów w odkrywaniu Bożej obecności. I to prawda. Przecież każdy sakrament to jest spotkanie z żywym Bogiem, z Bogiem, który przychodzi, by spotkać się z człowiekiem, daje siebie bardzo wyraźnie, bardzo mocno doświadczyć. I właśnie w sakramentach możemy bardzo doświadczyć obecności Pana Boga.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo jestem zdenerwowana, bo to pierwszy raz, ale wynikiem tego, że mówię źle i jestem bardzo chora. Ale chciałam stwierdzić taką rzecz. Jak miałam pierwszy wylew do mózgu, to wszystko uciekło, mowa zupełnie była inna, ale na wszystko, co rozumiałam, co odpowiadam, to był Jezus, Jezus. I wyszłam z tego. I pierwszy moment, jak spojrzałam, to na krzyż w szpitalu. Potem zaczęłam sobie przypominać imiona dzieci. W końcu zaczęłam mówić, ale to trwało tygodnie, ale nie będę opowiadać tego. Tylko w tej chwili jestem po 3 zawałach i 2 wylewam do mózgu. Mam 83 lata. I kiedyś w pewnym momencie, może powiedzieć ją na czółtek, że od tego czasu ślepnę. W tej chwili od 2 tygodni już tak, że nie poznaję osób. I siedziałam przy oknie i sobie pomyślałam, jeszcze widzę, jeszcze mogę oglądać drzewa. I sobie myślę, Boże, żeby tylko nie było gorzej. I w tej sekundzie sobie pomyślałam, mój Ty Boże, przecież mam ludzi. Zrobiłaś, co mogłeś, całe życie pomagać tym i tym, a teraz niech Tobie inni pomagają, żeby zarobili na niebo. I to mi pomyślałam, no od tego czasu proszę na ulicy, żeby ktoś przez ulicę przeprowadził, albo żeby mi pomógł. Tak. I mam naprawdę dużo życzliwych ludzi. I w tym widzę ręka Boża tak bardzo serdeczna.
Dziękujemy.
Piękne świadectwo.
Tak. I może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja tutaj w kontekście, prawda, tej wypowiedzi księdza, nie, prawda, bo w dzisiejszej katechezie ono jest trudne, te czytania. I ksiądz powiedział, poprzednio dzwoniący, powiedział, że Jezu, ufam Tobie. I tak tutaj mnie właśnie w tej chwili poruszyło. I tak sobie pomyślałem, no, że wszystko, co mamy i co posiadamy, ta obecność Boża, w sumie jest darem. I tutaj w kontekście tych czytań to za mało, że jesteśmy prorokiem, aby dźwignąć pokolenia Judy. Chyba są takie słowa. I przypomniało mi się Ewangelia z Ewangelii o Janie zwanym Markiem i o dziełach apostolskich tutaj, że jest takie słowo, jest taki tekst w Piśmie Świętym, że zaraz chwileczkę, niech sobie przypomnę. Aha, to chodzi o te dobre dary, dobre datki na apostołów, nie? Żeby zbierać, kiedy możemy coś dać z siebie, prawda? Żeby zbierać te dobre datki, bo gdy przyjdę, nie? To żebyście w tym momencie nie zbierali, bo coś tam w tym czasie trzeba mieć. I tak sobie pomyślałem, że jeśli możemy coś nazbierać, możemy coś dać w tym kontekście Jana zwanego Markiem, prawda, to jest to darem. Kiedyś to dla mnie nie było problemem. Dzisiaj to tak różnie to bywa, nie? Ja sobie pomyślałem, że i to, że za mało jesteśmy prorokiem, aby dźwignąć pokolenia ludzkie, nie? A Dawid jeszcze mówi, czy Jezus mówi o Dawidzie, nie? Że oto ja, że Dawid nazywa go Panem, w jaki sposób jest więc synem jego, więc nie wiem, tutaj trochę może pytanie, nie wiem, w jaki sposób przez te datki można po prostu jakby dobrze czyniąc, dźwignąć, nie? Bo to człowiek mógłby sobie przepisać, prawda? A to też jest darem. Darem prawdy i dobroczynności. I w jaki sposób można dźwignąć, aby spośród tego wypłynęło dobro, to wyższe dobro, które po prostu sięga nieba i no, to są bardzo trudne tematy, sięga nieba i obdarza tym, co dobre na ziemi, prawda?
Żeby to było, żeby myślę, że taką odpowiedź panu dał się naszych wcześniejszych słuchaczy, który wskazywał na to, że wszystko, co mamy, pochodzi od Pana Boga. Że to Pan Bóg jest dawcą tego wszystkiego, co my posiadamy. Posiadamy, umiemy. Że to Pan Bóg nam to wszystko daje.
Nawet w kontekście, przepraszam, że przerwę, nawet w kontekście Jana zwanego Markiem, to też ta przyzwolenie jakby na to zrozumienie tego, to też jest darem Bożym.
Tylko nie bardzo wiem, o co panu chodzi z tym Janem zwanym Markiem.
No chodzi mi o te datki na apostołów. Dokładnie rozumiem, o co chodzi. Chodzi o te datki na apostołów. Po prostu dobrze czyńcie swojemu bliźniemu, bo bliźni, po prostu dobrze czyniąc bliźniemu, zaskarbiamy sobie to, co słuszne i prawe, sprawiedliwe i prawdziwe.
Tak, i w tym momencie po prostu było, w tym, co pan mówił o tych datkach na apostołów, to była kwestia dzielenia się tym, co posiadamy.
I to jest się z bliźnim.
Tak.
Ale to znaczy, jeżeli nawet taki kontekst jest, przepraszam, bo ja jeszcze przerywam tutaj, no bo właśnie mam ciągle z tym problemem. Dla mnie to kiedyś nie było żadnym problemem, prawda? Ja wiedziałem po prostu, jak trzeba postępować, nie? Ale no to tak trochę jest, żeby to nie było jakby pychy i o jakiegoś takiego no zadufania, to wiedziałem, jak wspierać bliźnich, nie? Po prostu, no tak jakoś to przyszło, nie? I teraz tak ciągle mam te wątpliwości, nie? Bo Jezus mówi, nie przyszedłem, aby mi służyć, nie przyszedłem, abyście mi służyli, ale abym służył, nie? I teraz czy w tym kontekście, ja nazwanego Markiem, takie dojście lub stanięcie w tym miejscu też jest darem.
No i właśnie przecież mamy wszyscy naśladować Jezusa, a więc też mamy służyć innym. Nie oni mają nam służyć, ale mamy służyć innym. I tak samo mamy służyć tym, co posiadamy. Czyli trzeba się umieć dzielić tym wszystkim, co mamy. A więc też jakaś jałmużna, jakaś pomoc, to też wszystkie te elementy, które pomagają nam w tym, by żyć Słowem Bożym, by żyć tak, jak Pan Bóg tego od nas chce.
Dziękujemy panu serdecznie. Drogi księże, doktorze, zbliżamy się do końca naszego spotkania. Może jeszcze słowo podsumowania.
Tak próbując podsumować to wszystko, te wszystkie te głosy, które były, te myśli, które są zawarte w czytaniach, które rozważamy. Myślę, że trzeba pokazać na to, że Pan Bóg pamięta o każdym z nas. Pamięta o nas, tak jak pamiętał o proroku Izajaszu, o Noem, o Janie Chrzcicielu. Pamięta, a więc ma dla każdego z nas wspaniały plan, który ma doprowadzić nas do zbawienia. I ten plan stara się nam objawiać przez różne wydarzenia w naszym życiu, przez drugie osoby, a także przez swoje słowo zawarte w Piśmie Świętym. Każdy z nas może doświadczać Bożej obecności we wszystkich chwilach swojego życia na wzór psalmisty, który pisał: Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, i znasz moje wszystkie drogi. Jednak trzeba uczciwie powiedzieć, że to odkrywanie Bożej obecności i Bożych natchnień nie zawsze jest łatwe. Czasami potrzeba z naszej strony wiele samozaparcia i wysiłku, by trwać przy Bogu, by słuchać, co On do nas mówi. Tym, co w sposób szczególny przeszkadza nam w doświadczeniu Bożej obecności, jest grzech. To właśnie on zaburza naszą umiejętność wsłuchiwania się w głos Boga, bo trzeba tu podkreślić, że Bóg jest stale obecny. Stale wychodzi nam naprzeciw. Stale chce być z nami. Po prostu. jest wierny swojej obietnicy. Ale Bóg potrzebuje odpowiedzi z naszej strony, naszej wierności, naszego czasu, a więc naszej modlitwy i czystego serca, aby mógł obdarzać nas sobą samym. W przypadku nas, chrześcijan, to doświadczenie Bożej obecności swój szczytowy moment osiąga w Eucharystii, właśnie w czasie mszy świętej, a szczególnie w momencie komunii świętej następuje najbliższe zjednoczenie z Bogiem. Bóg daje nam siebie samego pod postacią kawałka chleba. W ten sposób Bóg wchodzi do naszego życia, by to życie napełnić sobą samym i w ten sposób je przemieniać. Jak pisze papież Benedykt XVI, Eucharystia jako tajemnica, którą się żyje, udziela się każdemu z nas w takim położeniu, w jakim się znajdujemy, sprawiając, iż egzystencjalna sytuacja staje się miejscem, w którym codziennie przeżywa się nowość chrześcijańską. Skoro ofiara eucharystyczna karmi i pomnaża w nas to, co już jest dane we chrzcie, dzięki czemu wszyscy jesteśmy powołani do świętości, to teraz powinno to wypływać i ujawniać się właśnie w tych sytuacjach i stanach życia, w których każdy chrześcijanin się znajduje. Przeżywając swoje życie dzień po dniu jako powołanie, chrześcijanin oddaje się na służbę miłą Bogu. Wychodząc od zgromadzenia liturgicznego, sakrament Eucharystii angażuje nas w codzienną rzeczywistość, aby wszystko czynić na chwałę Bożą.
Serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, gościem naszej audycji był ksiądz dr Maciej Basiuk, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej oraz wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bóg zapłaci.